Drogi ojcze, chcę ci dziękować za to, że możemy tu razem być. Chcę ci dziękować za to, że ty jesteś pośród nas, tak jak obiecałeś, gdzie dwóch lub trzech, a jest nas dużo, dużo więcej. Jesteś pośród nas, Panie, i proszę cię, żebyś dotykał się naszych serc, żebyś się dotykał naszych umysłów, Panie, i żebyśmy wyszli stąd zmienieni, Panie, każdy z nas, tak jak jesteśmy, Panie, przez ciebie. Żebyśmy byli bardziej uświęceni i bardziej bliżej tego światła, którym ty jesteś, Panie. A żeby mogli też świecić światłem, Panie. Proszę cię, Panie, o twoje prowadzenie. Amen. Troszkę będę też mówić świadectwo swoje, także będę przeplatać to, dlaczego tu jestem dzisiaj po tylu latach życia mojego. I przy okazji chciałbym, abyśmy tak zobaczyli też, co Pismo Święte mówi, jak mamy żyć. Mamy teraz takie czasy niepewne, tu wojna, tu coś, tu dziwni prezydenci, tu jakieś dziwne decyzje. Nie chodzi mi o politykę, ale chodzi mi o to, że jakoś tak, jakby mi ktoś powiedział może tak 2 lata temu, że będzie się tak działo w świecie, to bym powiedział, nie, to jest niemożliwe. Nie? Ale świat pokazuje, że potrafi różne chocki, klocki robić i zaczynamy się czuć jakoś tak niepewnie w tym kraju, w którym mi się wydawało, że jest wszystko w porządku. I to jest dzieło diabła, to się nie da ukryć. Nie? Diabłu zależy na tym, żeby zapalić jakąś taką iskrę niepewności w naszym życiu, po to, żebyśmy się bali, po to, żebyśmy w jakiś taki inny sposób patrzyli na życie, niż powinniśmy patrzeć, tak jak Pan Bóg to widzi i jak Pan Bóg chciał, żebyśmy patrzyli i żyli. Bo patrzyli to jest jedno i drugie. I wiecie co? Żyjemy tak, jak wierzymy. Taką, jaką mamy teologię, tak żyjemy. I ja też, jak większość Polaków, urodziłem się w rodzinie katolickiej i zawsze chciałem być, bo to jest tak, że ja nigdy nie przestałem wierzyć w Boga, zawsze wierzyłem w Boga, tylko nie wierzyłem w Boga tak, jak się powinno wierzyć, może tak. I to będę w trakcie tego kazania mówić, jak to wyglądało w moim życiu, a potem jeszcze właśnie z Asią powiemy, jak to już wyglądało w naszym życiu, jak nas Bóg prowadził. I będę dzisiaj mówić z listu Pawła. I Paweł też, on też był taki, że on wierzył w Boga cały czas. Pamiętacie, nie? Był taki naprawdę gorliwie wierzącym człowiekiem. I gorliwie wypełniał to, co myślał, że robi dla Pana Boga, łącznie z tym, że był gotowy wsadzać do więzień i zabijać, tak? Może nie jego swoimi rękami, ale jak umierał Szczepan, to on trzymał płaszcze, tak? Stał, patrzył i trzymał płaszcze. Był tak gorliwy, bo myślał, że robi dobrze dla Pana Boga. Aż Pan Jezus musiał jeszcze zejść i go potrzepać. Mówi, Szawle, nie? Co ty robisz? No i Szawł się nawrócił. W moim życiu też było podobnie, byłem bardzo gorliwy, szukałem Pana Boga tam, gdzie myślałem, że On jest. Chodziłem na różne spotkania, ale jednocześnie miałem też takie drugie życie. Miałem takie sakrum i profanum. I przez cały tydzień mniej więcej od niedzieli popołudnia do piątku wieczorem, bo w piątek wieczorem mieliśmy spotkania, tak sobie różne rzeczy pozwalałem. A tu trochę alkoholu, a tu jakieś inne rzeczy, a tu to takie luźne i potem w piątek, wiecie, bo ta teologia pozwalała na to. Mówiła, idź do spowiedzi świętej, będzie wszystko w porządku, tak? No i tak robiłem, nie? I miałem potem piątek, sobota, niedziela, rano było wszystko w porządku, fajnie, a potem znowu było różnie. I tak ja to mówiłem, sakrum profanum. I mógłbym tak do dzisiaj, zresztą niektórzy tak robią, mógłbym tak do dzisiaj, ale Pan Bóg mnie gdzieś spotkał na swojej drodze i powiedział, nie, tak to nie może być, musisz coś z tym zrobić. 12 rozdział. Przeczytamy dzisiaj cały, także trochę nas tekstu czeka. To nie jest dużo, ale jednak czasami cały rozdział na kazaniu to jest dosyć dużo, ale myślę, że on jest bardzo ważny. Jeszcze by trzeba było dalej sięgać. 12 rozdział listu do Rzymian. I za to kocham Pawła. Że on do tego 12 rozdziału to mówi o teologii, tak? I tam jest ta, wiecie, taka gruba teologia, zbawienie z łaski i tak dalej. Ale nie zostawia nas z teologią. Mówi, a teraz wam powiem, jak żyć. I za to go uwielbiam i za to No bardzo doceniam to, że to nie jest tylko teologiczne, ale tak jak powiedziałem, jaką mamy teologię, w co wierzymy, tak, żyjemy, nie? I jakieś tam zobowiązania przyjmujemy do siebie, żeby w taki sposób żyć. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miło Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Tutaj w takich kościołach jak my od razu słyszymy rozumnej. Super, nie? Bo wiecie, emocje są emocjami. My w związku z naszą służbą, którą mamy dla małżeństw, jeździmy naprawdę po wszystkich denominacjach, jakie są w Polsce, do różnych kościołów jeździmy i naprawdę widzę, w jaki sposób często emocje są mylone z duchowością, nie? I bardzo często w tych kościołach, ja nie mówię, że one są złe, ale w tych kościołach bardzo często emocje opadają, więc duch się gubi. My bardzo często mówimy, no my jesteśmy rozumni, nie? To my z rozumem przyjmujemy, i tutaj rzeczywiście Paweł to bardzo mocno podkreśla, z rozumem przyjmujemy naszą wiarę i jakby mi się wydaje, bo jestem też tej opcji, że jakby łatwiej iść przez życie, kiedy rozum pilnuje tego, co my robimy. Ale jak patrzę na statystyki, to bywa podobnie jak w tych kościołach charyzmatycznych, tak? Ale oni bardziej polegają na emocjach i im trzeba mówić dużo o rozumie, a my bardziej polegamy na rozumie, trzeba trochę mówić o emocjach, że emocje też są ważne. I pamiętajmy o tym, że całe nasze ciało oddaj na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Wiecie, co to znaczy oddać całe ciało? Ono już nie należy do ciebie. Ono jest oddane. I to tutaj z rozumem, tak? Czyli taką nie decyzją emocjonalną. Tak, dzisiaj chcę, masz, Panie, jestem Twój, nie? A jutro idę. Tak jak ja mniej więcej żyłem właśnie tam wtedy. Z piątek, sobota, niedziela, Panie, jestem Twój, a potem od poniedziałku do piątku byłem w profanum, nie? To jest takie oddanie emocjonalne. Tutaj rozumne oddanie. Z głębi ducha służby. Z głębi ducha oddaję swoje ciało na ofiarę żywą, miłą Bogu. Świętą, miłą Bogu. Nie należy. To ciało już nie należy do mnie. Moje życie nie należy do mnie. One należy do Boga. To jest podstawa, myślę tak, że ona zmienia rzeczywiście optykę całego naszego życia. Moje ciało już nie należy do mnie. One należy do Boga. Ja nim dysponuję, no bo jestem w nim, tak? Ale ja już należę do Boga. I z taką teologią, z taką podstawą zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć na świat. Ja też zacząłem patrzeć inaczej na świat, kiedy zdecydowałem się być w innym kościele, kiedy zdecydowałem się służyć, kiedy zdecydowałem się swego czasu dosyć szybko zostać starszym zboru, po to, żeby zbór prowadzić, bo były takie potrzeby. Nie wiem, czy to było dobre wtedy, ale Bóg mnie po tym prowadził. Za chwilę dalej będę o tym mówić. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. To są początki chrześcijaństwa, tak? Wiemy, że chrześcijaństwo dopiero wchodziło w świat, dopiero wszyscy patrzyli, gdzie lewo, gdzie prawo, i mówi, że żyjemy, oddajemy swoje ciało i żyjemy zupełnie nowym życiem, które nie może się podporządkowywać wzorcom tego świata. Czyli są inne wzorce, tak? Świat ma swoje wzorce, które żyjemy i my ciągle w tym żyjemy. My, wiecie, cały czas jesteśmy w świecie, bo w kościele jesteśmy, powiedzmy, tu z jakieś półtorej godziny, tak? Potem może jeszcze jakaś grupa, może jeszcze jakieś spotkanie gdzieś, a większość czasu, jak ktoś tak nie robi, to ma gdzieś jakąś taką fajną firmę, gdzie pracuje, no ale to rzadko się zdarza, po prostu spędza w świecie, nie? Czy włączymy telewizor i znowu dostajemy informacje z tego świata, tak? I to, co ten świat sądzi, nie? A my mamy odrzucić wzorce tego świata. Znaczy, że nie musimy, możemy słuchać, nie? To nie jest problem pod warunkiem, że będziemy to odrzucać, tak? Że nie chcemy żyć tak jak świat, chcemy przeobrażać się na nowy sposób myślenia. I myślę, że czym ktoś jest dalej, ja jestem wierzącym człowiekiem już teraz 40 lat i myślę, że gdybym siebie widział tamte 20 parę lat temu, to bym powiedział, ojoj, jaki ty jesteś. Ty jeszcze tyle rzeczy nie wiedziałeś, tyle rzeczy jeszcze Bóg ci musiał wyjaśnić, tyle jeszcze głupot narobiłeś w swoim życiu, nie? Ale my się mamy uświęcać i przeobrażać i odrzucić to myślenie świata po to, żeby spełniać wolę Bożą. To jest dobre, przyjemne i doskonałe. Też często chrześcijanie są kojarzeni z czym? Że to są tacy cierpiętnicy, nie? Że tego im nie wolno, tamtego im nie wolno, tu. Jeszcze jak ja czasami się spotykam, bardzo często jak ludzie jak się dowiadują, że jestem baptystą, tak, to się mnie pytają, to tak, amerykański, to czym wy się różnicie? To jest najczęstsze pytanie. Czym wy się różnicie od, wiadomo, tego większościowego kościoła, który jest u nas? I jak po tym wyjaśniam, o co chodzi, to mówię, a to wy macie gorzej. Bo tam to się właśnie można iść do spowiedzi i tak dalej, a tutaj, bo czysto mówią, ale to ty się nie spowiadasz. Ja mówię, nie, ja odpowiadam bezpośrednio przed Bogiem i to czuję na sumieniu, jak coś narobię, nie? A to wy się macie gorzej. To wy się macie gorzej, bo to jest takie, tak, odpowiadamy przed samym Bogiem, ale Bóg chce, słuchajcie, żebyśmy poszli Jego wola, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mamy żyć przyjemnie, dobrze i doskonale. Nie jakoś cierpienie. Znaczy cierpienie się może zdarzyć w naszym życiu. Ale w tym cierpieniu też nie jesteśmy sami. Mamy Boga. Ale ogólnie jak patrzymy, jaki mają obraz chrześcijaństwa ludzie ze świata, no to właśnie mają, że to są tacy cierpiętnicy. Tak? Tego im nie wolno, tu nie wolno, tu nie wolno, tamto. A nie. Bóg chce, to jest dla nas dobre, przyjemne i doskonałe. I w tym kierunku mamy iść. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, abym nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co Bóg mu wytyczył w mierze wiary. Nie miał mniemania wyższego niż należy. Bardzo często to nam się wydaje, że jesteśmy, nawet dzisiaj padło tutaj ze słów pastora, tak, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy czymś takim. I jesteśmy, to jest prawda. Jesteśmy narodem wybranym, kapłańskim i tak dalej. Możemy, i to są bardzo dobre wersety i mamy się nimi karmić. Ale Paweł mówi, nie mamy się wywyższać. Nie mamy się wywyższać nic nad to, kim jesteśmy. A jak czytamy z innych wersetów, zresztą tutaj też nam to wyjdzie, mamy być sługami, mamy się uniżać, tak? I swoją postawą mamy pokazywać, że jesteśmy inni. I to ma zainteresować ludzi. Aby nikt nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie. Tu znowu do nas ukłon, tak? Ten rozum jest bardzo ważny, rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. I będziemy mieli jednych wielkich mówców, którzy będą mówić. Będziemy mieli tych, którzy robią dobre obiady, idziemy do nich i jemy wspaniały obiad i to nas zachwyca. Będziemy mieli takich, którzy dbają o zbór, takich, którzy tutaj sprzątają. Będziemy mieli takich, którzy robią, nie wiem, wycieczki gdzieś i jedziemy wszyscy razem i się cieszymy i wzrastamy. Bo każdy z nas ma inne zadanie w Kościele. Każdy z nas ma inne zadanie w tej Bożej rodzinie. Myśmy wczoraj mówili o tych relacjach i tych rodzinnych. Ja zawsze mówię, małżeństwo to jest najmniejszy kościół. Jeżeli małżeństwa będą w porządku, jeżeli też single w kościele będą w porządku, miały dobrą relację z Panem Bogiem, to cały kościół będzie w porządku, nie? Bo to się będzie rozchodziło. I będziemy za chwilę czytać, co tam nam Paweł mówi, jak żyć między sobą. Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swojej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania, to głoszenia w miarę wiary, czy usługiwania, do służby z poświęceniem, czy to nauczania, po to, by pouczać, czy też do zachęcania, po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Jesteś w tej Bożej rodzinie. Masz przeróżne dary. Stoję tutaj, ja to nazywam zawsze wymądrzałka, także było stoję przy kazalnicy, przy wymądrzałce. Fajna jest, nie? Wiemy, kto ją zrobił. Dziękuję. Nie? Służy, ładnie wygląda. Z waszej strony możecie patrzeć, nie musicie patrzeć na moje krzywe nogi, tylko patrzycie na coś fajnego. Ktoś to zrobił. Ktoś to zrobił. Ktoś nam świeci tutaj. Ktoś pomalował. Ktoś zrobił. Ktoś poustawiał krzesła wczoraj. Ja też ustawiałem krzesła. To wszystko nam służy. Każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele i nie ma większego i mniejszego. Może niektóre się wydają większe. Może niektóre się wydają książkę. Nie pamiętam dokładnie autora, ale czytałem książkę, gdzie pastor się mówi, że tak się często nawracają ludzie. Mówi, głosi cały czas to samo i tak się często i się zastanawiał, nie? Dlaczego, jak to jest, że właśnie od jakiegoś czasu. Okazało się później, mówi, przyszedł troszkę minimalnie wcześniej niż zawsze do kościoła i jedna z sióstr, która czyściła krzesła i mówi przy każdym krześle, Panie Boże, jeżeli tu siądzie niewierzący, to niech się nawróci, daj mu łaskę swoją i tak dalej. Ja mówię, on tak patrzy na to, mówi, to ta modlitwa tej siostry sprawia to, że ci ludzie się nawracają. Nie? Ona mówi, siedziała nad każdym krzesłem. Panie, jeżeli tu siądzie niewierzący, to niech się nawróci i tak dalej. Mówi, to nie to, że ja tutaj stoję i gadam, tylko ta siostra, która się pochyla nad tym każdym krzesłem i się modli przed tym nabożeństwem. Nie? On też, bo on mówił swoje. Nie? Ktoś na słowa się nawracamy. Ale ta siostra robiła swoją robotę. Nikt o tym nie wiedział. Dopóki on tego nie zauważył. Nie? I na tym polega, że każdy ma swoje miejsce w Kościele i każde miejsce jest ważne. I każde miejsce jest ważne. Takie malutkie świadectwo. Ja mam taki zwyczaj zawsze przychodzenia godzina wcześniej do kościoła i zbór mi to chce odebrać, ale ja się łatwo nie dam. Znaczy nie to przychodzenie, tylko ja zawsze stawiam na kawę, kubki, domywam, jak są niedomyte i tak dalej. I na ostatnim członkowskim się dowiedziałem, to nie przystoi pastorowi takich rzeczy robić, nie? Ale ja to lubię. Ja przychodzę wcześniej, sobie zmywam te kubki, zazwyczaj ktoś jeszcze ma dyżur, jak przychodzi, to sobie gadamy, to jest taki najlepszy czas przed nabożeństwem, kiedy możemy sobie pogadać, ale podobno pastorowi się nie należy takie czynności. Uważacie tak? Bo ja tak nie uważam. Dobrze jest właśnie takie rzeczy robić, nie? Ale tak się dowiedziałem, że pastorowi to nie wypada. To nie wypada. U mnie będzie wypadało. Także pamiętajmy, każdy na miarę udzielonej nam łaski przez Pana Boga, nie z nas. Nie z nas. Słuchajcie, ja mając te 18-19 lat, ja naprawdę miałem problemy, żeby mówić w taki sposób. Ja byłem bardziej teatralny, jakieś tam zrobić przedstawienie teatralne i coś pokazać, to tak, ale żeby mówić, to nie. Dzisiaj stoję przed wami i mówię nie z siebie, z łaski, bo Bóg mnie nauczył tego. Nie z siebie, nie z łaski. I mamy różne dary i dzielmy się. Jeżeli jakichś darów brakuje w naszej wspólnocie, to módlmy się o nie. Bóg udzieli. Wcześniej czy później pojawi się ktoś. Ja się wiele lat modliłem o ewangelistę. Bo nie mieliśmy. Ja mam takie obdarowanie raczej pastorskie, wiecie, jak ja mam na ulicę wyjść, głosić, to ja to umiem zrobić, ale to jest zawsze dla mnie bolesne. Zawsze mnie Bóg musi tak trochę złamać, żebym gdzieś wyszedł, rozmawiał. Nie mam takiej łatwości rozmawiania. I cały czas przy mnie był młody, znaczy młody już teraz, nie taki młody, już dużo się troszkę zestarzeć, ale cały czas był przy mnie człowiek, który no nie wykazywał takich darów, ale teraz przyjechał do nas misjonarz, zrobił kurs i się okazuje, że on bardzo chętnie wychodzi na ulicę, rozmawia z ludźmi. Cały czas był przy mnie. Ja się modliłem o ten ewangelisty i chyba mi rośnie. Jeszcze nie jest takim, wiecie, typowym. Jeszcze się ze mną nie pokłócił, bo ewangeliści zawsze z pastorami się kłócą. Jeszcze się ze mną nie pokłócił, ale jest. I zaczyna rosnąć, zaczyna się coś dziać, tak, w tej sferze, o której ja się modliłem. Dziękuję Ci, Panie Boże. Naprawdę, Kościół ma wiele członków i możemy sobie nawzajem służyć. Od 9 wersetu dalej. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Darzcie sobie nawzajem serdecznością, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. W zapale bądźcie niestrudzeni duchem, płomienni w Panu, gotowi do służby. W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Wspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność. Dobrze żyćcie tym, którzy was prześladują. Dobrze żyćcie, a nie przeklinajcie. Dobra, zatrzymajmy się. Znowu mamy szereg rzeczy, jak mamy żyć razem, tak? Przede wszystkim brzydzić się złem, to jest norma. Jeżeli ktokolwiek coś, słuchajcie, mamy w Biblii przetłumaczone, napominajcie się bardzo często. A to jest napominanie, biblijne napominanie zawsze ma dużo wspólnego z zachętą. A my bardzo często, jak ktoś, słyszałem, że jest dar napominania, nie? Chodzi ktoś i to, nie? Jeżeli kogoś napominasz i mamy napominać i to jest potrzebne. Ja mam z tym problem. Ja widzę czasami, że coś złego się dzieje, tu znowu kawałek mojego świadectwa i ja mam problem kogoś napomnieć, bo wiecie, jestem taki łagodny. Ale wiem, że zawsze z napomnieniem powinna iść zachęta. Czyli jak ja kogoś napominam w kościele, widzę, że coś się dzieje, to ja jestem też w pewien sposób zobowiązany, żeby pomagać mu. Wyjść z tego, z czego go napominam, tak? Brzydźcie się złem, napominajcie. Darzcie siebie nawzajem serdecznością, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Kiedyś, tutaj powiem trochę za moją żonę, za chwilę ją też poproszę, kiedyś był w naszym pierwszym zborze, w którym byliśmy, był kaznodzieja, którego Asia po prostu, już jego sama fizjonomia już go Asię odrzucała, a jak już mówił, to już w ogóle nie umiał. Mówi, najlepiej wyszła wtedy, bardzo chętnie szkółki prowadziła, jak on miał kazanie. Miał kazanie mniej więcej raz w miesiącu. Ale czuła, że to jest nie w porządku, tak? Że coś jest, to jest jej brat w Chrystusie i czuła, że to jest nie w porządku. I ja o tym wiedziałem i Asia pomówiła, no, ja się postanowiła o to modlić, nie? No, żeby Pan Bóg zmienił tego człowieka. Nie? Były wakacje, po wakacjach wróciliśmy, ja wtedy pracowałem w teatrze, więc miałem 2 miesiące wolnego, wiecie to, jak wyjeżdżaliśmy zazwyczaj na początku lipca, to wracaliśmy w połowie sierpnia z różnych obozów, jakichś innych rzeczy. No i tak się zdarzyło, że znowu ten kaznodzieja wyszedł, zaczął mówić i po tym nabożeństwie się mówi, ty, słuchaj, on się zmienił. Pan Bóg, wysłuchaj mojej modlitwy. Ja tak słucham, ja nie zauważyłem, że mi się cokolwiek zmienił. Ja mówię, jest dokładnie taki sam, kazanie takie same, to kazania były porządne, takie biblijne, to wszystko. Ja mówię, ja nie wiem, o co ci chodzi. Ja się mówię, nie, to Bóg nie zmienił. Ten człowiek stał się naszym przyjacielem, do dzisiaj się przyjaźnimy. Z całą jego rodziną. Asia się modliła, żeby Bóg zmienił tego człowieka. Zmienił ją. Bóg odpowie na nasze modlitwy. Nie zawsze tak, jak my chcemy, ale mamy darzyć siebie nawzajem serdecznością, braterską miłością, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Jeżeli masz kogoś takiego, nie? Paweł też w jednym miejscu mówi, znoście jednych drugich, tak? Jak już jest bardzo źle, to znoście jednych drugich, ale jesteśmy jedną rodziną. I tak jak w małżeństwie, dopóki będziemy razem się starać, razem być, nie? Okazywać sobie właśnie szacunek, to będzie dobrze. To będziemy wzrastać razem i też będą ludzie widzieć, że tutaj jest inaczej niż w świecie. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni w Panu, gotowi do służby. Wiecie, jak to z tą gotowością? Komu się dzisiaj chciało rano iść na nabożeństwo? To jest bardzo... A co dopiero coś jeszcze więcej zrobić, nie? Ja sam mam czasami, jak wstaję rano w niedzielę, czy mi się zdarza w sobotę jeszcze pracować, gdzieś wstaję rano w niej, mówię, nie chce mi się. Gdyby nie to, że mam kazanie, to chyba bym nie poszedł. Nie? Ale wiem, że i tak bym po prostu przełamał się, bo to są takie potrzeby właśnie diabła, bo jemu zależy na tym, żeby rozwalić to, co piękne. Nie? Idziemy. Gotowi do służby. W nadziei bądźcie radośni, w uścisku wytrwali, w modlitwie oddani. Wspierajcie w potrzebach świętych i to nie tylko finansowo, tylko wspierajcie w potrzebach świętych w różnych sposobach. Pielęgnujcie gościnność. Dobrze żyćcie tym, którzy was prześladują. Dobrze żyćcie, a nie przeklinajcie. I teraz już przechodzimy z momentu, kiedy mówimy o tym, co w Kościele, to o tym, jakim ja mam być na zewnątrz, tak? Ktoś mi robi źle, ktoś mnie denerwuje, ktoś robi właśnie takie rzeczy, które mi przeszkadzają. Żyćcie tym ludziom dobrze. Paweł potem jeszcze za chwilę nam wyjaśni, kto ma wziąć tą odpowiedzialność za to, co ci ludzie robią, ale tym ludziom mamy życzyć dobrze. Czy to jest łatwe? No nie jest to łatwe. Czujemy, że ktoś emocjonalnie właśnie, że ktoś tutaj robi nam źle, a my mu mamy życzyć dobrze. Oddajmy to Panu Bogu, życzmy mu dobrze. Nie jest to łatwe, ale to jest ważne. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Tam, gdzie jesteśmy, ja już to widzę tutaj bardziej, bo to też do zboru dotyczy, ale też na zewnątrz, nie? Tam, gdzie jesteśmy, to po prostu bądźmy dla tych ludzi wsparciem. Kiedy trzeba radować się, radujmy się. Kiedy trzeba płakać z nimi, płaczmy. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Przepraszam. Starajcie się być naprawdę dobrymi ludźmi. I myślcie o tym, jakie jest wasze miejsce w tym wszystkim, co się dzieje wokół. I zawsze miejcie to pod uwagą, że Bóg jest z wami i że Bóg naprawdę wam pomoże w tych trudnych chwilach, kiedy my przechodzimy do tego światowego myślenia i po prostu się buntujemy. Wczoraj to też mówiłem na tych wykładach, ja pracuję w telewizji i moim zadaniem między innymi jest to, żeby oglądać reklamy. Płacą mi za oglądanie telewizji, dlatego w domu nie mam telewizji. Jestem technikiem emisyjnym i po prostu dbam o to, żeby sygnał, który wychodzi ze stacji, wychodził dobrze i żeby wszystko to, co tam jest, żeby to się zgadzało z prawem i tak dalej. Więc muszę słuchać tych rzeczy, żeby ktoś się nie pomylił, nie wsadził złej reklamy do bloku, który nie powinien w danej godzinie lecieć. I świat wręcz krzyczy. Ty jesteś ważny. Ty jesteś ważna, tobie się należy to wszystko. Po to, żeby nam sprzedać, nie? Oczywiste to jest, ale ten sygnał ciągle słyszymy. A tutaj czytamy, że tak naprawdę mamy być dla innych, tak? Że ty mniej się liczysz niż inni wokół ciebie. Ale jeżeli każdy, słuchajcie, tak sądzi, nie? Jeżeli ta... Nie wiem, czy Kościół może do maszyny porównać. Dobra, jak Paweł porównuje do domu, to ja mogę do maszyny porównać. Jak każdy ten trybik w maszynie, która tam jest, albo w dobrym zegarku, takim szwajcarskim, jeszcze starym, wiecie, gdzie te trybiki ładnie wszystko chodzą. I jak każdy ten trybik dobrze chodzi, to zegar pokazuje dobry czas, idealny czas, od którego można się ustosunkować do innych zegarów, tak? I jak każdy z nas, jako ten jeden trybik dobrze funkcjonuje, jak wszyscy, to ty nie zadbasz o siebie, ale inni o ciebie zadbają. A ty zadbasz o innych. I to jest Boży pomysł. To jest Boży pomysł na Kościół, na świat, na wszystko. Gdyby świat żył, gdyby Adam razem z Ewą nie sięgnęli po ten owoc, to być może by to wszystko tak funkcjonowało. Ale żyjemy w świecie grzesznym. Ale my jako Kościół jesteśmy takim przedsionkiem raju, tak? I w Kościele powinno tak być. Czy jest? Tak jak mówię, jeździmy po całej Polsce, bywa różnie, ale tak powinno być, tak jest ideał. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością, nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Jeżeli to z twojej strony jest możliwe, zachowuj pokój ze wszystkimi. I to nie dotyczy tylko Kościoła. W Kościele prościej zachować pokój ze wszystkimi. Ale naszym zadaniem jest tak żyć, żeby zachować pokój ze wszystkimi. Jak otwieram czasami Facebooka, czy jakieś inne social media, to niekoniecznie widzę, że chrześcijanie są właśnie tacy, którzy chcą zachować pokój ze wszystkimi. Wpiszcie jakieś hasło troszkę bardziej kontrowersyjne na swojej tablicy i odezwie się wielu chrześcijan, którzy skrytykują cię, nawet nie napiszą prywatnie. Mnie się zdarza, wiecie, zdarza mi się, bo jak widzę, jak ktoś pisze jakieś głupoty i naprawdę mnie to już boli, bo staram się nie pisać, to piszę prywatnie, nie? Drogi bracie, coś tam, czy ty uważasz? Czy to na pewno jest tak, jak chcesz? Zdarza się, że wtedy ten post znika. Zdarza się, że nie znika, albo mi coś głupiego odpiszę, to wtedy odpuszczam. Ale nie robię tego nigdy na tablicy. Nie robię tego nigdy na tablicy, bo my jako bracia powinniśmy... No, pierw muszę się zgłosić do niego, nie żeby wszyscy o tym czytali, nie? Ale to jest taka, to jest jakby poboczny temat, ale pamiętajcie, że no trzeba bardzo uważać, bo świat na nas patrzy, a my chcemy być nastawieni tak, żeby z wszystkimi mieć pokój. I teraz, żeby też być spokojnym, to jest to, że Pan Bóg o nas dba, Pan Bóg jest z nami, jest cudowny, śpiewaliśmy dzisiaj o tym, że Pan Bóg jest cudowny. Najdrożsi, nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. To nie jest nasze zadanie. Jeżeli coś w twoim życiu jest, jeżeli ktoś cię prześladuje, jeżeli masz jakieś problemy, oddaj to Bogu. Nie mścijcie się sami. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, to ty go nakarm. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Z tego hasła zrobiono mniej więcej to, że chrześcijanie to są właśnie tacy naiwniacy. Nie, nie dość, że cierpiętnicy, to co powiedziałem na początku, to jeszcze naiwniacy. Nie? Ale naprawdę, jeżeli będziemy w taki sposób postępować, Bóg za nas będzie walczył. Bóg za nas będzie jakąś pomstę. Nie wiem, czy to jest dobrze przetłumaczone, ale Bóg będzie załatwiał te sprawy. Nie? Bóg będzie załatwiał te sprawy. To jest Bóg, który nas ochroni, zadba o nas. Pod warunkiem właśnie, że my mu to oddamy, bo jeżeli my sami zaczniemy się mścić, to wiecie, jak to jest. Nie? Pan Bóg mówi, nie rób tego. Czytamy połowę Starego Testamentu. To jest nie rób, a oni tak robili. Nie? Nie wiem, jakie mieli konsekwencje. Nie? To jest uczenie się na negatywnych przykładach, nie? Dlatego ze Starego Testamentu się możemy wiele rzeczy nauczyć, jak nie robić, nie? Bo oni robili, Bóg mówił nie rób, oni robili i ponosili konsekwencje. I my w naszym życiu tak samo, jak coś jest wyraźnie napisane, nie rób tego, bądź rób inaczej, a my robimy inaczej, no to ponosimy konsekwencje. Bóg nas dalej kocha, bo wiemy o tym, że oddał swoje życie, Jezus za nas i Bóg nas kocha, natomiast żyjemy w konsekwencjach własnych czynów, nie? Czyli mamy tutaj gotowy przepis w tym 12 rozdziale i nie tylko tutaj, nie? Jak właśnie postępować, jak być. I czasami robimy inaczej, ponosimy konsekwencje. Ale jeżeli oddasz to Bogu, to Bóg to załatwi. Nie bój się. Pomsta nie należy do nas. Ona należy do Pana Boga. I tak jeszcze wracając do tego mojego świadectwa, dlaczego stoję tutaj przed wami dzisiaj. Pracowałem wtedy w teatrze, już byliśmy obydwoje z Asią wierzącymi ludźmi. I wiecie, jak to jest, nie? Jak teatr. Byłem starszym zboru, chciałem pomagać, chciałem właśnie służyć ludziom, czułem takie serce do tego, żeby służyć. Jak teatr pracował, to ludzie mieli wolne. Jak ja miałem wolne, to ludzie pracowali. I tak się targowałem z Panem Bogiem. Mówię, Panie Boże, no to kiedy ja mam z tymi ludźmi rozmawiać? Jak ja pracuję, to oni mają wolne, nie? a jak ja mam wolne, no to nie mogę z nimi, bo oni są w pracy najczęściej, nie? W tym czasie, jak ja miałem wolne. No tak, teatry pracują wtedy, kiedy ludzie mają wolne. No i zacząłem się modlić. Zaczęliśmy się razem z Asią też modlić, żeby jeżeli rzeczywiście mamy, tak jak tutaj czytamy, jakieś dary do przekazania, a one się coraz to bardziej objawiały, że mamy coś robić dla Kościoła, dla ludzi. No i Pan Bóg w pewnym momencie, między innymi przez Tomka, powiedział, że no, jest inna droga. Ja byłem bardzo zamknięty. Ja już myślałem o emeryturze, mając wtedy 30 parę lat. Naprawdę. Byłem wiceszefem związków zawodowych, także nie ruszyliby mnie z teatru. Nawet jakbym jakieś rzeczy nabroił i z dyrektorem się pokłócił. Byłem ustawiony do końca życia. Zarobki były nie najlepsze, ale wystarczyło, żeby żyć. Mi się wydawało, że to już jest wszystko. Ale modlitwa właśnie. Takie stanięcie przed Panem Bogiem, powiedziałem, Panie Boże, jeżeli widzisz coś innego, bo ja nie widzę, ale czuję coś tu podskórnie, że coś się dzieje, to zrób coś. No i tak się właśnie poukładało, że znaleźliśmy się wtedy w BST. Widzę, że właśnie chciałem powiedzieć, że Asia ma wyjść, ale ona już wie sama. I zaczęliśmy studiować. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, jaka nasza służba będzie. Co Pan Bóg chce od nas. Wiedzieliśmy, że mamy wrócić do Chorzowa i tam zakładać kościół, który już jest teraz. Ja się kłaniam Adamowi, to ukochane miasto Adama, Chorzów, tam gdzie wywodzi się stamtąd, także jest tam kościół w tej chwili. Ale to nie było to. Pan Bóg jeszcze miał coś innego i teraz ja się nagadałem, więc może trochę Asia powie, jak to było z naszym małżeństwem i z naszą służbą dalej.
To jest, no tak jak Janusz mówi, dlatego tu jesteśmy. No i właśnie obecny tu Tomek też ma ten swój udział. Hej, a może wy coś tam, nie? I pamiętam rozmowy nad jeziorami, gdzieś tam na obozie jeszcze HSA. Słuchajcie, bo jest tu taka i w ogóle. W każdym razie, gdzieś w pewnym momencie, już chyba nawet na tych studiach, już tutaj w PST, zorientowaliśmy się, może tak by to można powiedzieć, że mamy coś niezwykłego w kontekście naszego związku, naszego małżeństwa. Rozglądaliśmy się wokół i uznaliśmy, że to jest, wiecie, to, że to, bo my jesteśmy naprawdę super fajnym małżeństwem, dużo ludzi nas zna i dużo ludzi mówi, ach, Rzydki, to wy jesteście takim związkiem, takim małżeństwem, że wow, nie? Tak, ale tylko my we dwójkę, no i Pan Bóg jeden wie, że to nie jest jakaś nasza, wiecie, zasługa, tak, że my jesteśmy takiego, no nie wiem, szlachetnego ducha i takich łagodnych obydwoje charakterów i tacy współpracujący sami z siebie.
Sam nie wiem, jak słyszę to.
To nie jest tak, zupełnie nie. To jest też, no nie jest to dar wymieniony tutaj gdzieś w Biblii, ale my, mówię, ktoś z zewnątrz nawet może mieć złudzenia, natomiast nie jesteśmy to my, bo my naprawdę wiemy, jak to wygląda w codzienności i z czym się czasami mierzymy. No ale okazało się, że mamy coś niezwykłego, że mamy coś, co nie jest specjalnie popularne, często występujące, że mamy naprawdę wybitnie udany związek. No i w różnych tam, powiedzmy, kolejach rzeczy, między innymi też takiego kursu, wtedy robiliśmy taki kurs, to się kroki, jakoś tak to się nazywało, z Mirą i z Adamem zresztą, obecnymi tu również, też gdzieś wam w tym wszystkim dużo zawdzięczamy. No okazało się, że mamy coś, czym możemy się dzielić z innymi ludźmi. I Pan Bóg tak to wszystko pokierował, że poszliśmy za tym. I wiecie, to jest tak, że mieliśmy dużo wątpliwości, bo kiedy tutaj w tym, co Janusz teraz mówił, o tej takiej chęci służenia do to, co jest napisane, że my mamy służyć z radością i z gorliwością, nie? To wiecie, no nie wiem, jak to jest w waszym życiu, ale w naszym życiu to nie jest coś, co nam naturalnie przychodzi, nie? Taki pomysł, że o, to ja teraz będę zostawiam swoje życie i będę służyć innym. No to fajnie brzmi, ale to nie do końca, no przynajmniej z nami to tak, nie wiem, może są niektórzy bardziej szlachetnego ducha. Z nami to, tą gorliwość trzeba w sobie jakoś, no my przynajmniej musieliśmy wypracować, bo to nie jest coś, co z natury nam przynajmniej tak przyszło. I widzimy po tych latach, bo właśnie mija 21, tak? W 2005 roku jakby zaczęliśmy naszą służbę i też, no, także mija 21 lat i widzimy, że jeżeli my w tych wszystkich dziedzinach w życiu, tak, gdzie my byliśmy Bogu posłuszni, gdzie jak Pan Bóg mówi, tutaj bądźcie gorliwi, no to my modliliśmy się o to, żeby Pan Bóg nam z tą gorliwością jakoś pomógł, bo na przykład nas lenistwo ogarniało, nie? No sorry, zdarzało się. I no dobra, i teraz ja nie czuję, żeby mi się chciało, a Bóg mówi, tu bądź gorliwa w tym, nie? No i teraz jak to mam zrobić, nie? Więc modliliśmy się, rozmawialiśmy się, staraliśmy się tą gorliwość z siebie jakoś wykrzesać i znaleźliśmy sposób, jak to zrobić. Tym sposobem, jak to zrobić, jest to, od czego Janusz to kazanie zaczął. No to w co wierzysz, to tak żyjesz. I pamiętam, jakim moim odkryciem było, że to po prostu nie jest dla mnie specjalnie ważne. Ups, to było takie rozczarowujące, to stanie przed lustrem. A, to ja taka jestem. Ups. No i gdzieś w tym wszystkim widzimy, że kiedy szliśmy za Bogiem, kiedy byliśmy, wiecie, Bóg mówi idź tam, no to myśmy stwierdzili, dobra, to idziemy tam. Róbcie to tak, to tak. No to to się okazuje po tych 20 latach, 21, no będzie we wrześniu bodajże, że ludzie, no warto było, nie? I my jesteśmy w tej chwili w takim miejscu, w którym mamy nadzieję na jeszcze fajne rzeczy przed nami, ale to jest dobre miejsce. Bo wiemy, że poszliśmy za Bogiem, że, no właśnie, On mówi, idźcie tam, idź, zróbcie to, dobra, okej, robimy. Ja to zresztą też wczoraj mówiłam na tym spotkaniu dla małżeństw. Ja miałam ostatnio, i to mnie tak trochę ciągle dziwi, rozmowę z taką dziewczyną od nas z Chorzowa, która ostatnio też w kościele to mówiła, że no bo kiedyś Asia mówiła, że to trzeba za Bogiem. Ja nawet pamiętam, że mówiłam coś takiego, że ostatecznie to zębami się tego Pana Boga trzymaj, ale po prostu trzymaj się tego Pana Boga. Jak się zastanawiasz, co masz zrobić, czy żyć tak, czy żyć siak, czy podejmować taką decyzję, czy taką, zrób tak, jak się Panu Bogu podoba, nie? I ona mówi, że to było takie trochę za bardzo rygorystyczne dla niej, takie za bardzo konserwatywne i zamykające mnóstwo możliwości, nie? No ale no nie można tak ciągle w tego Pana Boga patrzeć, nie? No bo przecież życie. I ona mówi, minęło, wiecie, no 20 lat. I ona mówi, kurczę, Asia, miałaś rację. Jedynie to się liczy. Jedynie to się ostaje, nie? No. I tak właśnie to widzimy, doświadczamy tego, nie?
I jeszcze, kiedy mieliśmy największy kryzys w małżeństwie? Jak Tomek od nas wyjeżdżał wtedy z Markiem Kregiem, pamiętam. Myśmy postanowili to, słuchajcie, za 3 miesiące, bo porzucaliśmy pracę, wszystko i po prostu szliśmy na 3 lata tutaj do Wrocławia, także po troszku jestem wrocławianinem. I wtedy postanowiliśmy 3 miesiące się modlić i po 3 miesiącach podjąć decyzję. I to było najgorsze 3 miesiące.
Najgorsze miesiące w naszym małżeństwie i pamiętam, jak żeśmy do tej pory jeszcze pamiętam, żeśmy wchodzili gdzieś na osiedlu, gdzieś tam jest taka śmieszna ulica, jakiś na ostatnim groszu, za ostatni grosz, jakiś coś tam, ktoś tam mieszkał w tych blokach wysokich i winda nie jeździła. No i szliśmy taką ekipą tam do tej osoby I pamiętam, myśmy się na tej klatce schodowej tak pokłócili. No po prostu, o, masakra. I pamiętam, że wtedy mieliśmy na tej klatce schodowej taką refleksję. Ej, no ale to już jest przegięcie. No ileż można? No, z jednej strony my tu chcemy ludziom służyć i w ogóle, a my musimy tutaj o małżeństwo w ogóle nasze walczyć. Tak, jeszcze nie wiedzieliśmy o tym. I mieliśmy ty, ale no to już jest przegięcie. To po prostu diabeł tutaj ogonem zamiata, a my idziemy za nim jak dzieci we mgle, nie?
I słuchajcie, wtedy na tych schodach usiedliśmy, zaczęliśmy się śmiać. Tak naprawdę. Bo wiedzieliśmy, że to nie jest z nas, że to po prostu jest atak, że tak powiem, z zewnątrz, że to nie z nami coś jest nie w porządku, tylko że jak się poddamy, to będzie nie w porządku, nie? Ale zorientowaliśmy się, że to jest po prostu taki atak i słuchajcie, też tam jakiś był 2-3 tygodnie do podjęcia tej decyzji. Wróciliśmy do zgody, wszystko było w porządku.
Tak, i odtąd się już w ogóle nie kłócimy, jest cudownie.
Nie, ale wtedy się już nie kłóciliśmy przez te półtorej tygodnia. Wtedy nie. Także tak to wyglądało. I wiecie co? I to jest taka droga, ja to zawsze mówię, droga uświęcania się. Ona jest nieustająca. Ją trzeba ciągle odnawiać Panu Bogu. Nawracamy się raz, żeby było jasne. Oddajemy życie Panu Bogu raz. I jesteśmy już ludźmi zbawionymi. Bo nie chcę tutaj mówić o jakiejś uczynkowości. Nie? Ale nasze takie staranie się podobania Bogu i takie ciągle praca nad sobą, to się też tak fajnie nazywa, to ona powinna non-stop, bo my mamy to, że dążymy do jakiegoś takiego, no gdzieś tam takiego, jak zapominamy się chwilę, to jesteśmy leniwi i po prostu siadamy i trzeba znowu na nowo odnawiać pewne rzeczy i to jest naszym zadaniem takim, że jak się poczujesz za dobrze, to uważaj. Paweł zresztą też mówi, stoisz, patrz, żebyś nie upadł, nie? Także bądźmy ciągle czujni, bo diabeł jak lew krąży i szuka miejsca, żeby nas dotknąć, ale Bóg jest większy, to też chcę, żebyśmy nie wyszli stąd, że diabeł nas może... Bóg jest większy i jeżeli się poddamy pod jego opiekę, jeżeli złożymy te ciała rzeczywistości jemu jako ofiarę miłą, to naprawdę będziemy zwycięzcami.
No i to, od czego Janusz zaczął, co Paweł pisze, tak? Zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, żebyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej Bożej służby. My na pewno możemy powiedzieć, że warto.
Drogi Ojcze, dziękuję ci za ten czas, który nam dałeś. Dziękuję ci za to, że każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele. Dziękuję ci za to, że każdy w tej Bożej rodzinie służy i naprawdę może mieć wielki wpływ na poczucie tego całego ciała, którym jest Kościół, Panie, Twojej oblubienicy. Dziękuję ci za to, że jesteśmy tymi trybikami takimi, który pozwala, żeby ten mechanizm bardzo dobrze działał. I daj, żeby ludzie, którzy patrzą na nas z zewnątrz, mówili, tak chcemy. Chcemy tak żyć. W tym dzisiejszym pogubionym świecie, Panie, pełnym strachu, jakiegoś szaleństwa, chcemy być taką ostoją, Panie, Twoją ostoją, żeby ludzie przez nasze postępowanie, przez to, kim jesteśmy, co robimy, w jaki sposób do siebie się odnosimy nawzajem, w małżeństwach, w każdym innym miejscu, Panie, żeby oni widzieli, że to nie z nas, tylko z Ciebie. Że to Ty jesteś tym, który, Panie, nam daje. Przyjmij te nasze ciała, tę ofiarę i prowadź nas, Panie, każdego dnia. Proszę Cię o Twoje błogosławieństwo dla nas wszystkich, tych, którzy są tutaj z tej wspólnoty, tych, których nie ma z różnych powodów. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił, prowadził i abyś nam dał żyć w takim szczęściu Twoim. Amen.